A my wracamy na ulicę Foksal 3/5 do domu dziennikarza, gdzie jest konferencja Wolność Słowa, Kocham i Rozumiem w studio. To państwo wiedzą, słuchacze Poranka w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Dwóch Prędkości w Krakowie, w Warszawie i na www.wnet.fm. Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa, wczoraj wystąpiła z raportem, bo Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich rozesłało dziennikarzy po krajach Trójmorza z pytaniem, jak media wyglądają w tych wszystkich państwach i jakie są konkluzje, co w tym raporcie żeśmy napisali.
Raport jeszcze powstaje do końca. Ostatnie zdanie napiszemy po tej konferencji, dlatego że rozszerzymy tę część właśnie, która związana była z zebraniem informacji w poszczególnych krajach o te informacje, które po prostu przekazują dziennikarze z krajów typu Węgry, Rumunia, Czechy, uczestniczących po prostu w naszej konferencji. Jest ich wiele, Litwa i tak dalej, bo mają bardzo cenne i trafne uwagi. A punktem wyjścia do tego była taka banalna, bym powiedziała trochę może obserwacja dotycząca Polski. Mianowicie w ostatnich 3 latach spadliśmy w rankingach 2 liczących się, jedynych liczących się, jeśli chodzi o analizę wolności słowa na świecie, czyli w rankingu organizacji Reporterzy Bez Granic i w rankingu organizacji Freedom House. Ale spadek jest tak drastyczny, że trudno go zrozumieć, bo jeżeli Polska w ciągu od roku 2014 w raporcie Reporterów Bez Granic spada o 39 miejsc, to pytanie brzmi, coż takiego się stało strasznego w temacie wolność słowa, mówiąc kolokwialnie, w Polsce, żeby tak drastyczny spadek uzasadnić. I potem, jak spojrzeliśmy szerzej, to okazało się, że równie drastyczny spadek jest na Węgrzech. Bardzo niską pozycję mają Węgry, Bułgaria, czyli kraje Europy Środkowo-Wschodniej, postrzegane przecież, transformacja ustrojowa już za nami, podobno dawno, a pod tymi względami jesteśmy zupełnie klasyfikowani dziwacznie. Mało tego, na przykład my w Polsce aż takich nie odczuwamy problemów związanych z wolnością słowa. One czasem, jak się wczytać w te raporty, to tkwią, oni widzą zagrożenia zupełnie tam, gdzie my ich nie widzimy, gdzie dla nas jest to wręcz poszerzanie wolności, a to, co dla nas jest zagrożeniem z naszego punktu widzenia, na przykład problem z koncentracją własności w polskich mediach, w ogóle tam nie występuje jako zagrożenie. Więc wyjechaliśmy, ale to jest bardzo duża grupa dziennikarzy, bo to nie jest jedna grupa, która się przejechała na fajną wycieczkę po różnych krajach, tylko analizy, konferencje, spotkania wielu ludzi, w każdym kraju ktoś inny, inna grupa i zebraliśmy te informacje. Efekt jest dla mnie zadziwiający, bym powiedziała, już nawet nie chcę mocniejszych słów użyć. Jeżeli w krajach takich jak Rumunia czy Chorwacja dziennikarze potrafią powiedzieć, że u nas nie ma mediów mówiących głosem naszego narodu, bo nasze kraje są katolickie czy chrześcijańskie, a my nie mamy mediów, które to mówią, to można tylko po prostu się zastanawiać, jak to jest możliwe w dzisiejszych czasach, w czasach wolności słowa, w przynależności do Unii Europejskiej. Ktoś może wygłaszać takie zdanie. Jest jakaś grupa ludzi, która uważa, że nie ma dostępu do opinii publicznej i potwierdzają się ich obserwacje analizą faktów, bo tak naprawdę to, co my mamy wiedzę obiegową, wynikającą z tego, co dostępne jest po prostu powszechnie w internecie, jest na pewno jakąś częścią tylko tego, co tam się działo, czy jak to się odbywa. Te procesy są dość zakamuflowane, nie tak jednoznacznie opisane, na pewno inaczej opisują je po prostu dziennikarze, uczestnicy po prostu tego rynku mediów, a nie tylko medioznawcy. To jest zupełnie 2 różne światy i niestety one się rozbiegły, bo medioznawcy niechętnie zapraszają teraz praktyków na swoje konferencje, rzadko korzystają z naszego doświadczenia, bo to jest niewygodne, bo powiedzmy w dokumencie mamy napisane, że jest powszechna wolność słowa i tak nie ma z niczym problemu, po czym przychodzi dziennikarz, no ale to i tamto. Dlaczego nie weźmiecie pod uwagę, nie wiem, statusu zawodowego dziennikarza, tego, że jego gazeta nie ma dystrybucji, bo się nie da zrobić. To są problemy współczesnych mediów, które ja ze zdumieniem mówię jako osoba się tym zawodowo zajmująca, odkrywam, że te problemy, które wydawało mi się tylko są charakterystyczne dla Polski, powielają się właśnie w krajach naszej części Europy.
To przywitamy teraz w naszym studiu panią Ankę Marię i teraz mogę przekręcić nazwisko Czerna. Z Rumunii, z Bukaresztu. Jaka jest sytuacja mediów w Rumunii?
To znaczy, że oficjalnie jest wolność słowa, ale są takie problemy, pani tutaj już wymieniła. Ja myślę, że w pierwszym rzędzie to jest brak tego przekazu dla narodu konserwatywnego, bo większość Rumunów jest, to znaczy wypowiada się, że wierzy w Boga, że ma szacunek do cerkwi, do kościoła, do armii i do CBA. To znaczy DNA u nas to taki urząd do spraw korupcji. To znaczy, że pokaże, że większość naszego narodu naprawdę ma konserwatywne poglądy, ale nie ma takiej, nie ma konserwatywnej partii i nie ma przekazu medialnego dla tej opcji. Krótko mówiąc, są dwie rodzaje mediów. Są media, które należą do oligarchów postkomunistycznych, które wspierają rząd, który jest postkomunistyczny. A druga kategoria to są media, które bardzo się starają, żeby kopiować New York Times, żeby było jak na Zachodzie, ale bez wiedzy o tym, że Zachód też ma swoje problemy, też ma swoje różnice poglądów i oni tak naprawdę o tym za bardzo nie wiedzą.
A jakie takie informacje, które docierają z Rumunii nad Wisłę, dotyczą bardzo dużej korupcji. Czy to ta korupcja jest faktem, czy tak jest, tak, że Rumunia jest skorumpowanym krajem?
To znaczy, ja nie powiedziałabym, że całe społeczeństwo jest skorumpowane, ale naprawdę władza jest bardzo, bardzo korumpowana. I to wzrasta z partii komunistycznej, z dawnego systemu komunistycznego, z dawnej partii komunistycznej, która teraz się nazywa socjaldemokratyczna i też dawne służby, bo wszyscy teraz są bardzo bogaci, mają wielki wpływ na mediów, to znaczy tak jest, państwo znacie.
Czy o tej korupcji w mediach rumuńskich można przeczytać?
Tak. Tak, ale w tych mediach prozachodnich, tak, które są to znaczy są przeciwko korupcji i chcą integrację europejską, chcą, żebyśmy tak się zintegrowali, ale bez troski na suwerenność. Tak jest problem moim zdaniem.
Jeśli można, chciałabym jedną rzecz właśnie tak na marginesie tego, co pani mówi, bardzo ważnych rzeczy dopowiedzieć. Właśnie to jest, dotykamy dosyć takiego bardzo ważnego problemu. Tutaj nie ma sytuacji zero-jedynkowej, te media, że media są całkiem dobre jedne, albo ich nie ma, a drugie całkowicie złe. Współczesne problemy właśnie są takie, że trudno to nazwać jednoznacznie, czyli na przykład o jednym piszą bardzo dobrze, bardzo ważne zjawiska analizują, są właśnie jakby takie, powiedziała, bardzo łatwo przekonać się do tego, że rzetelność, solidność tych mediów jest po prostu na właściwym poziomie. Po czym zupełnie obok są treści, których nigdy się tam nigdy się nie pojawią i sprawy, o których oni nigdy nie napiszą pozytywnie. I właściwie musimy powiedzieć sobie taką ważną rzecz, że jeżeli chcemy analizować zjawiska wolności słowa, wolności prasy w naszej części Europy, to konieczne jest takie coś, co nazywa się studium przypadku. Czyli nie można po prostu wszystkich wrzucić według jednej reguły, analizować na przykład, że media rumuńskie, bułgarskie, polskie, czeskie, słoweńskie, słowackie, chorwackie, to jest i jeden wspólny mianownik. Każdy z tych naszych krajów się okazuje, przechodzi w zupełnie inny sposób tą transformację od ustroju komunistycznego, w sensie, mówię medialnym tylko, ale zupełnie inna droga. W niektórych krajach właśnie dominacja zagranicznego kapitału oznaczała absolutną wolność, bo wreszcie ktoś inny też finansował media. A w innych krajach jest symbolem zniewolenia, bo kapitał zagraniczny w takim czy innym miejscu to tak naprawdę niemożliwość dojścia do głosu mediów narodowych. I to jest właśnie takie charakterystyczne, że jak chcemy ocenić i wystawić ocenę dobre, zły, to nam ucieka. Nie potrafimy tego zrobić, bo po prostu się tego nie daje zrobić. Tak wygląda zakamuflowany sposób te nasze media. I tak jak mówił to wczoraj właśnie kolega, chyba z Rumunii, że właśnie on, bardzo młody człowiek, od 9 lat w zawodzie, a ja mówię, mój ojciec miał lepiej, bo oni wiedzieli, kto jest wrogiem i gdzie ten wróg jest. Wtedy byśmy powiedzieli w Polsce za komuny. A dzisiaj my, jako właśnie dziennikarze, my tego nie potrafimy określić. Nie wiemy, gdzie szukać tego wroga, bo ktoś o tym decyduje, że tak jest, jak jest.
Powiedziałaś słowo ojciec, a bardzo bym chciał, żeby nasz gość z Rumunii opowiedział, w jaki sposób zaczął uczyć się języka polskiego.
To było dawno temu, kiedy miałam 16 lat. Moja matka przyszła do domu z podręcznikiem języka polskiego i kazała, żebyśmy się nauczyły języka polskiego, żebyśmy przyjechały do Polski, aby się nauczyć, jak zrobić rewolucję antykomunistyczną, a potem robić to samo w Rumunii. To było w latach 80. kiedy dla nas naprawdę Polska była jedyna, to była jedyna nadzieja, żeby coś z tym komunizmem zrobić, żeby... I wszyscy słuchaliśmy Wolną Europę i tak się dowiedzieliśmy o papieżu, o Solidarności. I to wtedy moja matka...
Bo pochodzi pani z antykomunistycznej rodziny.
Tak jest.
Prześladowanej rodziny.
Tak, tak. Tak, mój ojciec siedział w więzieniu 17 lat. I moja matka, która była jego narzeczoną, czekała na niego i potem wzięli ślub. I ja tutaj jestem dowodem.
Się kochali.
Tak. Mam jeszcze młodszą siostrę.
Jak by pani ocenia pierwszy dzień konferencji, którą zorganizowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacja Solidarności Dziennikarskiej?
Ja naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna za tą konferencję i za zaproszenie. I myślę, że jest bardzo, bardzo ważne i bardzo interesujące to wszystko, co tutaj się mówi. I już dowiedzieliśmy się o rzeczach, które nas naprawdę interesują i nie mieliśmy możliwości o tym się dowiedzieć. Na przykład jak koledzy z krajów bałtyckich się zajmują tą propagandą rosyjską, jak przeciwdziałają. To jest bardzo, bardzo ważne i nie ma takiej informacji, nie ma.
Nie ma nigdzie. Zgadzam się absolutnie, to dla nas też było wczoraj. Mówię tutaj z Polski, to co pani
przykład.
Mówi. Tylko przykład właśnie, tak. Jak sobie radzi z dezinformacją, z fake newsami, jak próbują sobie radzić na Łotwie i w Litwie, właśnie tworząc platformę, która po prostu wyłapuje treści, którymi może być ten kraj infekowany, tak to możemy nazwać. I po prostu mając armię wolontariuszy, którzy z nimi współpracują, tych elfów właśnie, którzy odpowiadają właściwymi informacjami na tą dezinformację, która może płynąć zza wschodniej granicy. To dla mnie też było bardzo ciekawe, jak to zostało zorganizowane. Może kiedyś uda się zrobić coś podobnego w naszych krajach.
Bardzo serdecznie panią dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Właściwie Jolanta Hajdasz jest tu współgospodarzem zarówno konferencji, jak i tego wszystkiego, co w Radiu Wnet się dzieje. Redaktor naczelny Kuriera Wnet, Kuriera Wielkopolskiego, i pani Anka Maria Czerny była gościem Poranka Wnet. Jolu?
Dziękuję. Chciałam tylko zapytać, czy pamiętasz, kiedy drukarnia jest Kuriera Wnet?
Niedługo.
No, łamiemy. Będzie ciekawy numer na pewno. Dziękuję za zaproszenie i dobrego dnia życzę.
A my spędzimy ten dzień przy Foxal 3 przez 5. Gdzie jest Antoni Opaliński?